Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w czasie reakcji w piątek, 11 lipca. Piątek dobrego początek. W składzie następującym dzisiaj będziemy ze słuchaczami. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Karolina Stefaniak jest wydawczynią audycji, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony do nas bardzo proszę. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Jeszcze mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dziś czworo gości, cztery interesujące, mamy nadzieję, tematy, ale oczywiście creme de la creme naszej audycji to są telefony od słuchaczy. Taka refleksja kinomanki z Prawobrzeża.
Dzień dobry, Halina ze Szczecina. Ja mam jeszcze taką sprawę, jeśli chodzi o kino w outletie. Idziemy do kina, kupujemy bilety, kino jest w tym całym kompleksie, a za parking trzeba płacić. Bo wiadomo, że film czasami trwa dłużej niż tyle, co można bezpłatnie parkować. Także chciałabym tą sprawę też poruszyć, bo dziwne, że kupuje się bilet, a za parking trzeba płacić. Dziękuję.
No tak, przydałoby się, żeby ten parking był wtedy za darmo. Nie wiem, jak to jest w Galaxy. Może nie wiem, bo jak tam kupuję bilet do kina, no to także płacę za ten parking, ale może są jakieś możliwości, żeby za ten parking nie płacić. Co słuchacze na to? Rzeczywiście kino w outlet parku nie przyznaje żadnych ulg, gdy chodzi o płacenie za parking, jeżeli korzystamy z kina. No a co, jeżeli korzystamy ze sklepów? Może też ten parking powinien być ulgowy. Ciekawe, czy byłyby na nim wtedy miejsca. Pozostawiamy to naszym słuchaczom, a ja zapowiem, co dzisiaj w naszym programie. Otóż już za kilka minut będzie rozmowa nagrana przed audycją z panią Bogumiłą. Pani Bogumiła to była wicedyrektorka szkoły podstawowej w Dziwnowie. Ma 86 lat i mieszka w lokalu w budynku szkoły razem z obecnie już dorosłą, adoptowaną córką. I pani Bogumiła uważa, że na podstawie karty nauczyciela ma dożywotnie i darmowe prawo do mieszkania, a gmina nie podziela tej opinii i sprawa trafiła do sądu różnej instancji, aż teraz jest już w Sądzie Najwyższym. O pomoc w tym sporze pani Bogumiła zwróciła się także do wicewojewody zachodniopomorskiego. Z jakim skutkiem? O tym będziemy rozmawiali już za kilka minut. W serwisie słyszeliśmy o tym, że potrzebna jest krew, szczególnie grup ARH-, grupy 0 i grupy B, a my wrócimy do sprawy honorowych dawców krwi. Czy w placówkach ochrony zdrowia przysługuje im tylko pierwsza wizyta poza kolejnością, czy też także następne? Mamy odpowiedź na interpelację w tej sprawie Ministerstwa Zdrowia, a naszym gościem będzie prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. To około 12:20. Potem porozmawiamy o granicach, bo przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami spowodowało zamknięcie rowerowego przejścia granicznego Nowe Warpno-Ried. No i jest to smutek dla wielu rowerzystów. Czy będzie protest władz gminy wobec tej decyzji, a może kilku gmin? No i także będzie o tym, że gmina Nowe Warpno wprowadziła już płatne parkingi na terenie miasteczka. Jakie są powody tej decyzji? Ile trzeba płacić? Gdzie są te parkingi? O tym także w rozmowie z gościem. I jeszcze jeden temat. Od 28 czerwca na trasie Szczecin-Nowe Warpno na Świnoujście w weekendy kursuje tramwaj wodny. Czy cieszy się zainteresowaniem i czy mógłby kursować nie tylko w weekendy, w te wakacje? Rozmowa z burmistrzem Nowego Warpna Jarosławem Burbą na te trzy tematy. A potem będzie temat ptasi, dokładnie papuzi. Słuchacz informuje, że na jego osiedlu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie koło szpitala, to chyba dokładnie osiedle tatrzańskie, od kilku dni na wierzbie siedzi papuga nimfa. Czy taki ptak przeżyje bez pomocy człowieka? Czy może ktoś szuka tej papugi? Czy w Szczecinie jest ośrodek dla papug, gdyby udało się ptaka złapać? Rozmowa z ekspertką na naszej antenie. To nasz plan minimum, a teraz a propos zwierzaków, przestroga co do martwych jeży.
Witam Szczecin Radio. Wczoraj dzwoniłam do Państwa w sprawie tych jeży szczęsnych. No, nie należy dotykać jeży gołymi rękoma, że nie powinny tych zwierząt ruszać psy na przykład, bo zwierzęta jeże, szczególnie padnięte, są niebezpieczne, są nosicielami często wścieklizny. Dziękuję bardzo.
Dbajmy o żywe jeże, dbajmy o siebie, a na te martwe uważajmy i zgłaszajmy je odpowiednim służbom. Teraz pytanie od słuchacza. Ten temat podejmiemy w przyszłym tygodniu.
Dzień dobry. Waldemar Łopiński się kłania ze Szczecina. Niepełnosprawny właściciel kiosku przy szpitalu Unii Lubelskiej. Kioska z 25-letni staż. Po raz drugi zwracam się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu, z jakiego powodu dostałem wypowiedzenie najmu terenu pod kiosk po 25 latach działalności. Jak wyjaśniałem wczoraj, kiosk znajduje się przy wzgórzu na pylona opodal szpitala. Teren ten jest chroniony przez konserwatora zabytków, w tym w miejscu szpital i tak nie będzie mógł nic budować, ponieważ konserwator zabytków nie wyda na to żadnego pozwolenia. Może rzecznik szpitala bądź uniwersytetu wyjaśni mi całą sprawę, dlaczego wskazano mi innego miejsca, w jakim mógł prowadzić dalej działalność. Tą pożyteczną w sumie działalność, bo nic w okolicy nie można kupić nawet butelki wody, gdzie mógłbym dokończyć pracę do emerytury. Dziękuję za zainteresowanie. Kłaniam się.
Dziękujemy. Jest to zainteresowanie i będzie rozmowa na ten temat na naszej antenie. To jest czas reakcji 12.12, a teraz zapowiadany temat. Przenosimy się do Dziwnowa. Pani Bogumiła, lat 86, umysł, mówiąc kolokwialnie, żyleta. Mieszka w lokalu w budynku szkoły razem z obecnie dorosłą, adoptowaną córką. Od 40 lat jest wdową i nie dość, że wychowała właśnie dwoje własnych dzieci, adoptowała sierotę. Teraz ta sierota z nią mieszka, ale jest to już dorosła osoba i pani Bogumiła ma spór z gminą. Otóż w 82 roku na podstawie karty nauczyciela dostała mieszkanie przy szkole, no i nie płaciła za nie czynszu. W 96 roku gmina przejęła to mieszkanie i uznała, że już to mieszkanie za darmo się pani Bogumile nie należy. Pani Bogumiła uważa inaczej. Sprawa trafiła do kolejnych instancji w sądach. O pomoc w tej sprawie nasza słuchaczka poprosiła także wojewodę zachodniopomorskiego. Jak ta sprawa wygląda? Posłuchajmy historii wieloletniej batalii pani Bogumiły, nie tylko o mieszkanie. Tę rozmowę nagrałem tuż przed czasem reakcji. Pani napisała do nas list. Jest pani emerytowaną nauczycielką, tak? Wicedyrektorką szkoły podstawowej w Dziwnowie. Ma pani skończone 86 lat, a jak tak? pani pisze, prawie 30 ostatnich z nich spędziła pani na walce z gminą. O co pani walczy z gminą Dziwnów?
Chodzi mi tutaj o mieszkanie, które użytkuję 40 lat i ono się mieści w budynku, proszę pana, szkoły. Ja to mieszkanie dostałam, kiedy pełniłam funkcję zastępcy dyrektora. Już byłam wtedy wdową z dwójką dzieci i dostałam z karty nauczyciela przydział tego lokalu dożywotnio.
Dożywotnio i nieodpłatnie, trzeba dodać, prawda?
Nieodpłatnie, tak, to jest karta nauczyciela. A w roku 2006 wzięłam do rodziny zastępczej dziecko sierotę. I ona ze mną tutaj wspólnie mieszka już 20 lat.
A ważne, pani Bogumiło.
Ona w tej chwili ma 32 lata.
Pani Bogumiło, w tej historii ważne jest to, że w 1996 roku, kiedy własność nieruchomości tego mieszkania przeniesiono na gminę Dziwnów, zaczęto z państwem i z panią również zawarto umowę najmu, która oczywiście zakładała tak. płatność czynszu na rzecz gminy. A pani uważa, tak. że ta karta nauczyciela z 82 roku nadal obowiązuje i ma pani dożywotnie nieodpłatny przydział lokalu.
Obowiązuje z mocy prawa ta umowa najmu. Do dzisiaj wszystkie opłaty, wszystkie remonty robiłam tutaj w tym mieszkaniu. Ja czytam przepisy ze zrozumieniem i nie pozwolę, żeby mnie tak krzywdzono, jak w tej chwili mnie krzywdzą, proszę pana. Chciałam dojść do jakiegoś porozumienia z gminą. Chciałam też wykupić to mieszkanie. Proszę pana, to mieszkanie nawet nie ma księgi wieczystej.
Czy pani, będąc w konflikcie z gminą, jednocześnie regularnie płaciła czynsz i wszelkiego rodzaju opłaty?
Oczywiście, proszę pana, płaciłam, skoro mi odmówili sprzedaży tego mieszkania, wydzielenia, więc założyłam sprawę w sądzie.
I to w sądzie najwyższym?
Tak, to znaczy, proszę pana, założyłam sprawy, o zapłatę nienależnie pobranego czynszu. Proszę pana, ja od samego początku mam wszystkie dowody opłaty. To jest około 100 tysięcy. Ale ja wystąpiłam tylko za ostatnie 10 lat, bo to była sprawa, którą ja założyłam w 19 roku i 10 lat do tyłu, no to od 2009. Gmina, proszę pana, w sądzie nie umiała przekazać żadnych dokumentów na ten temat, czy ja płaciłam, czy nie. Wszystkie dowody w sądzie były przekazane przeze mnie, bo ja te dowody trzymałam, proszę pana. Ta sprawa, proszę pana, po apelacji poszła do Sądu Najwyższego. Dostałam już informację, że w Sądzie Najwyższym sprawa została przyjęta. Moja skarga została przyjęta, ale nie ma terminu jeszcze, kiedy wejdzie na wokandy. Ja nie wiem, ja mam 86 lat, proszę pana. Ja nie wiem, czy ja dożyję tego czasu, kiedy ja wygram sprawę w sądzie. Jestem na chodzie, nie mam demencji, nie mam Alzheimera i radzę sobie ze wszystkim. Przepisy czytam ze zrozumieniem, czego nie robi gmina. Druga sprawa jest założona przeze mnie w 2021 roku. Pozew o ochronę dóbr osobistych i praw nabytych. Bo to są moje prawa nabyte, bo ja przeszłam na emeryturę przed nowelizacjami, które były robione w szkolnictwie.
A ta sprawa o ochronę praw nabytych, ta sprawa o ochronę praw nabytych, w jakim sądzie się toczy?
Apelacyjnym. Już została przyjęta w 2024 roku. No to, a co się dzieje w sądach, to pan wie.
Najważniejsze jest to, że pani nie zgadza się z taką interpretacją gminy, że ta karta nauczyciela z 82 roku już nie obowiązuje i skoro własność nieruchomości przeniesiono na gminę Dziwną, to pani nie przysługuje darmowy lokal i przydział tego lokalu, w którym do dnia dzisiejszego pani zamieszkuje. Pani się z tym nie zgadza i pani z tym także poszła...
Nie zgadzam się, proszę pana, bo pisałam do Ministerstwa Edukacji w 2020 roku o interpretację karty nauczyciela.
I co oni odpowiedzieli?
Proszę pana, oczywiście pozytywnie na moją stronę. Nawet stwierdzili, że gmina narusza moje prawa konstytucyjne, że ja nabyłam do końca życia te prawa, no bo przeszłam na emeryturę przed nowelizacją karty nauczyciela.
Pani Bogu miło, pani chciała także, żeby w tej sprawie interweniował wicewojewoda zachodniopomorski, tak, który ma nadzór nad gminami. I czym się to skończyło, proszę powiedzieć?
Mnie już nie zależy na tym mieszkaniu wcale, żeby wykupić. Mimo, że ja tutaj ulokowałam połowę mojego majątku.
Ale pani chce zabezpieczyć adoptowaną córkę.
Tak, chcę zabezpieczyć, bo proszę pana, ona tu przyszła, miała 12 lat, w tej chwili ma tyle, ile lat ma pan wicewojewoda, czyli 32 lata, czyli pan wicewojewoda, nie wiem dlaczego nie chce się ze mną spotkać, ja dwukrotnie napisałam, proszę pana, pierwszy raz jak napisałam normalnie, zgodnie z procedurą, opisałam o co mi chodzi, dokładnie jaki jest temat tej rozmowy, bym chciała, proszę pana, więc odmówili mi, proszę pana. Cały czas mi odpowiada biuro prawne, proszę pana. Ja nie do biura prawnego pisałam. Ja pisałam konkretnie do osoby, która się zajmuje tymi sprawami. To znaczy, ja nie oczekuję od wicewojewody jakiejś zmiany, żeby on zadecydował, czy coś tam zaakceptował. Nie, chodzi mi o to, żeby on sprawdził, czy gmina postępuje zgodnie z prawem.
Pani napisała do nas, że odmawia się pani ustanowienia odrębnej księgi wieczystej, podłączenia światłowodu i zamontowania klimatyzacji. I rzeczywiście pani nie może podłączyć tam światłowodu, nie może zamontować klimatyzacji?
Pana, pisałam do centrali, skargę złożyłam, bo 4 razy zostało zlecenie zrobione, żeby mi tutaj zamontowali.
Do centrali Orange pani pisała?
Tak, tak, tak. Zadzwoniłam na infolinię i na infolinii dowiedziałam się, że Orange Centrala odpisała mi niby 5 teraz w tym miesiącu, to jest lipiec. Ja do dzisiaj nie dostałam żadnej odpowiedzi. Będę w Kamieniu, to przejdę się tam, bo tą skargę składałam, proszę pana, w salonie Orange'u. Klimatyzator. Ja od samego początku nie miałam ogrzewania w łazience. Dogrzewałam łazienkę, pan sobie wyobraża, przez 30 lat, czy tam 40, bo ja tu 40 lat mieszkam w tym mieszkaniu, nie mieć w łazience ogrzewania. Farelką się dogrzewałam, proszę pana. Napisałam do gminy, że chciałabym też klimatyzator, żeby założyli. Nie pozwolili mi markizy założyć na balkonie, proszę pana. Nie mogę się podłączyć do fotowoltaiki. Gaz jest w szkole, na mieszkaniu nie ma tego gazu. Proszę pana, korzystałam z butli, co jest niezgodne z przepisami, jeżeli w budynku jest gaz ziemny.
I na zakończenie, tak. Pani Bogumiło, czy pani wierzy, że przed tym orzeczeniem orzeczeniem Sądu Najwyższego uda się tę sprawę rozwiązać. A nie wiemy, kiedy to orzeczenie
będzie. Nie wiem, proszę pana. Nie wiem, adwokat też nie wie, śledzi to wszystko. A wicewojewoda właśnie w swoim obowiązku ma zajmować się sprawami samorządowymi, zagadnieniami gospodarki, nieruchomościami, infrastrukturą i problemami życia mieszkańców. Jak mogą być w obiegu prawnym dwa dokumenty na to samo mieszkanie? Różne. Jeden dokument to jest umowa najmu, a druga umowa przydzielenia mieszkania. Dochodzę sprawiedliwości. Od was proszę tylko tyle, żebyście doprowadzili do tego, że żaden wojewoda nie robi łaski, że przejmie interesanta.
Tyle pani Bogumiła, nagrana tuż przed naszą audycją. Pozdrawiamy 86-latkę, umysł jasny jak słońce. No i zapowiadamy interwencję zarówno w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, jak i w gminie Dziwnów, co w tej sprawie piszczy. Mamy nadzieję, że uda się nam pomóc. I oczywiście komentarze od słuchaczy czekamy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. A teraz już witam kolejnego gościa. Tym gościem jest pan prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, pan Julian Aleksander Michaś. Dzień dobry. Halo? Nie mamy połączenia, to w takim razie bez gościa rozpocznę temat. Wracamy do sprawy honorowych dawców krwi. Przypominamy od razu honorowym dawcom i tym, którzy chcą nimi zostać, że brakuje grup krwi ARH-, grupy 0 i grupy B. U nas natomiast kilka tygodni na naszej antenie poskarżył się słuchacz, że w jednej z placówek ochrony zdrowia tylko pierwszorazowa wizyta jest uznawana jako ta poza kolejnością, bo taka właśnie wizyta poza kolejnością przysługuje krwiodawcom, honorowym dawcom krwi. Słuchacz uważa, że każda wizyta powinna być poza kolejnością, a jak uważa Ministerstwo Zdrowia? No właśnie. W tej sprawie pojawiła się interpelacja. Interpelacja skierowana przez posłów Rafała Siemaszkę i innej grupy posłów w sprawie respektowania uprawnień zasłużonych honorowych dawców krwi do korzystania ze świadczeń. I co mamy w tej interpelacji, na którą odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia? Otóż zgodnie z ustawą termin udzielania świadczenia ustalony w sposobie, o którym mowa w artykule 47 C stosownej ustawy jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do świadczeniobiorcy zgłaszającego się po raz pierwszy. Więc druga wizyta, chociażby w poradni specjalistycznej, nie jest już bez kolejki. Wynika to wprost z regulacji odnoszących się do zasad wprowadzania harmonogramu przyjęć określonych na podstawie ustawy i fakt posiadania prawa do korzystania ze świadczeń poza kolejnością jest brany pod uwagę tylko w przypadku świadczeniobiorcy zgłaszającego się po raz pierwszy. I jest już nasz gość, mamy taką nadzieję, pan Julian Aleksander Michaś, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam serdecznie. Słuchaczy i państwa.
Jak pan przyjmuje tę odpowiedź na interpelację posłów ministerstwa? Tylko pierwszorazowa wizyta to jest ta poza kolejnością.
Więc ja dodam, że to ja wnioskowałem do biura poselskiego w Gdyni do posła Siemaszko i to nabrało statusu takiego, który tutaj widzimy na piśmie. Nie doczytał pan tutaj dalej, bo jest napisane, zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniobiorcy, umieszczają świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku konieczności zapewnienia dalszego leczenia. Świadczeniobiorca traktowany jest jako osoba, która kontynuuje leczenie i jedynie wskazanie medyczne jest uwzględnione w przyjętym planie leczenia. Także tutaj w rozumieniu tym, co minister napisał, uważam, że ten pacjent jest już zarejestrowany i już lekarz prowadzący wyznacza mu następny termin. Także już nie musi się rejestrować po raz kolejny na, jakby to powiedzieć, żeby mu tam spaść w jakąś
kolejkę. No dobrze,
kolejkę,
ale panie prezesie, wyznacza mu następny termin i uznajmy, że ten termin jest dopiero za pół roku, a honorowy dawca krwi mówi na to, że ja jestem honorowym dawcą, ja chcę być przyjęty szybciej, jak najszybciej przed innymi pacjentami, którzy także już czekali pół roku.
Ja powiem tak, ja obecnie miałem wizytę z mają u specjalisty i zaaplikował mi leczenie i powiedział, że widzimy się 31 lipca, żeby sprawdzić skutek leczenia. Więc chyba nie sądzę, żeby lekarz specjalista dawał jakiś tam horrendalny... To wyjątkowa chyba złośliwa sytuacja musiała być, albo nie wiem, czy przysięga Hipokratesa jego nie zobowiązuje do tego, czy jak. Natomiast uważam, że ten przepis jest prawidłowy i specjaliści, lekarze winni respektować to. Nie tak jak tutaj sugestie były, że pół roku tam, czy coś tam. Bo to ja już na ostatnim wywiadzie radiowym, jak żeśmy rozmawiali, pamięta pan, to też miałem wizyty, na które musiałem czekać nawet i rok czasu.
I co, udało się panu to przełożyć, przyspieszyć? Jako honorowy dawcy, tak?
Gdy się pochwaliłem tym, że jestem zasłużonym honorowym dawcą krwi i tożsame też i dawcą przeszczepu szpiku, zmieniło się na 3 tygodnie, czy tam na 2, nie? Także...
To może nie poza kolejnością, ale o wiele szybciej.
Tak, no diametralnie, no do roka, a 3 tygodnie, czy tam 2, to jest chyba różnica, prawda? Także tutaj uważam, i nie wiem, czy też wspomniałem, że miałem też uwolnienie nerwu łokciowego w szpitalu jednodniowym i też nie chciała mnie zarejestrować. Ale przyszedłem po południu, była już inna pani w rejestracji i za 3 dni już miałem termin. Także to nie jest tak... Ja myślę, że to złośliwość i indolencja osób, którzy się zajmują w tym przypadku. Nie wiem, czy pan, czy pani miała zły dzień w tym momencie, czy lewą nogą stała i niezłośliwie podchodziła do wszystkich.
Czyli pan, panie prezesie, stoi na stanowisku, że czy pierwsza wizyta, czy też kolejna, to placówka ochrony zdrowia, jeżeli ktoś mówi, że jest i pokazuje legitymację honorowego, zasłużonego dawcy krwi, powinien być w jak najbliższym terminie, jeżeli to nie jest pierwsza wizyta,
tak,
tylko druga, chociaż był specjalisty zarejestrowany i to da się zrobić, pana zdaniem?
Da się. Uważam, że tak. Trochę trzeba też przysłowiowy ogon stulić i nie być hardy, tylko no wiadomo, nikt nie lubi, że tak powiem, krzyków i tam podniesionego głosu. To się różnie kończy. I w tym momencie też mi się wydaje, bo też widziałem taką sytuację, że osoba oczekująca zaczęła tam wykrzykiwać czy coś. Nie?
Przepis jest moim zdaniem jednak do końca niejasny, bo mówi i tak, i siak, czyli jest pierwsza wizyta jako ta, która bez kolejki, ale następna już jednak w kolejce. Mhm.
To znaczy nie, ja dalej upieram się przy tym, że osoba, która już się dostała na leczenie, to już potem już lekarz kwalifikuje, czy klasyfikuje kolejną
wizytę.
A,
bo pan tutaj powołuje się na to, że świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pisze Ministerstwo Zdrowia, nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ma zostać udzielone w ciągu 7 dni roboczych, czyli po sobie następujących dni, nie licząc sobót, niedziel oraz świąt państwowych. Tak. Ale to chodzi o pierwszą wizytę, czy też o kolejną?
To jest o pierwszą wizytę, a kolejną wizytę to jest co wcześniej powiedziałem, że lekarz potem kwalifikuje kolejną wizytę. Mówimy cały czas o specjaliście. Ja nie mówię o lekarzu rodzinnym czy lekarzu pierwszego kontaktu. Ja mówię tutaj o specjalistach, gdzie naprawdę kolejki są nieraz i półtora roku.
No tak, panie prezesie, i na zakończenie chcę pana zapytać, jakie przywileje, chociaż to nie dla żadnych przywilei i korzyści, honorowi dawcy oddają tę krew, ale to jest w dniu oddania krwi dzień wolny i dzień następny wolny, a co gdy chodzi o te kiedyś słynne czekolady, kakao, jakieś kanapki w stacjach krwiodawstwa, jak to dziś wygląda?
Zubożało i to w sposób tragiczny. Ja brałem udział w konsultacjach związanych z posiłkiem regeneracyjnym po oddaniu krwi. I tam ból poszedł do kakao, że zdrożało, faktem, że wówczas kakao zdrożało tam chyba z 3000 dolarów.
I co teraz dostają krwiodawcy w stacji krwiodawstwa?
Masło orzechowe. Dwie czekolady, torebka orzeszków, batonik energetyczny.
Masło orzechowe to kanapka z tym masłem, czy też słoik masła po prostu na wynos?
Słoik masła orzechowego na wynos. Powiem, mnie osobiście nie smakuje obrzydliwy smaku mdły taki. Może i to jest dobre, bo to nie jest produkowane na olejach kokosowych.
Ale mimo to nie zniechęca to pana i mam nadzieję innych krwiodawców do oddawania krwi.
To znaczy, ja zawsze te czekolady zbieraliśmy zawsze na akcjach poboru krwi. Ja też jak tego, to do przedszkola zawoziliśmy, czy coś tam, nie? Sporadycznie brałem to do domu. Uważałem, że na tyle jestem zdrowy i silny, że mi to nie jest potrzebne.
Natomiast, będzie pan nadal oddawał krew?
To znaczy, ja już jestem na emeryturze.
Czyli pan namawia innych, natomiast sam już jest pan w stanie spoczynku honorowym dawcą.
Nie, dalej oddaję, mimo że ukończyłem.
No to będzie pan dalej oddawał krew, tak?
To dalej oddaję i myślę, że dopóki zdrowie dopiszę.
No w tym roku to oddałem. Trzymamy już, za to krzyw. Ile?
W tym roku już zaraz oddałem. Dwa razy osocze i trzy razy. Dwa razy osocze chyba i trzy. Nie.
Brawo, dziękujemy bardzo.
Pięć razy oddałem w tym
pan
roku.
Pan Julian Aleksander Michaś, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. To jest czas reakcji. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
My także pana witamy serdecznie i zacznijmy od tego, co się zaczęło dziać od 7 lipca, mianowicie przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami spowodowało zamknięcie rowerowego przejścia granicznego Nowe Warpno Ried. Jest to bardzo popularna, piękna trasa rowerowa. Z jednej strony po stronie niemieckiej właściwie wjeżdżamy już od razu do miejscowości Ried. Z naszej strony około 4,5 kilometra dojeżdżamy do drogi i wyjeżdżamy na drogę łączącą Nowe Warpno z Dobieszczynem przed Karsznem. No piękny, piękny szlak. I cóż, te samozwańcze patrole na granicach spowodowały, że pojawiły się patrole niesamozwańcze Straży Granicznej i pojawiło się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które zamknęło właśnie to przejście rowerowe, głównie właśnie Nowe Warpno Ried. Proszę powiedzieć, czy państwo, czy pan jako burmistrz, czy także starosta policki, będziecie w tej sprawie protestować, będziecie pisać do MSWiA, żeby to przejście przywrócić przynajmniej w pewnych godzinach?
To znaczy tak, potwierdzam, przejście w chwili obecnej, w tym przejściu nie można przekraczać granicy. I jest to dla nas bardzo ważne, dla naszej gminy ważny punkt, bo ta turystyka w naszej gminie to jest wiodąca. I ta trasa przez Puszczę Krzańską cieszyła się bardzo dużą popularnością zarówno naszych mieszkańców gminy, turystów, Polaków, ale i Niemców. Dużo osób docierało do nas z Niemiec tą trasą i zależy nam na tym, żeby ten punkt funkcjonował i tutaj przygotowujemy ze starostą Policzkim wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby uwzględniono to przejście. Oczywiście ono nie musi być całodobowe, bo godziny, przykładowo 8:20, myślę, że dla ruchu turystycznego w pełni by wystarczały i turyści, mieszkańcy mieliby tą możliwość swobodnego przemieszczania się. Dodam tylko, że w chwili obecnej występuje taka możliwość, aby na drugą stronę przedostać się z rowerem u nas kursuje między Altwarp a Nowe Warpno kuter, mały statek. To oczywiście ograniczona ilość miejsc.
No i trzeba płacić.
No i trzeba płacić, to prawda. Jest to jakaś alternatywa, ale to nie rozwiązuje oczywiście problemu, bo ta trasa to była głównie wykorzystywana właśnie przez rowerzystów.
Czyli będzie z Państwa strony interwencja, a propos właśnie ruchu na tym przejściu, a teraz bez ruchu RIT Nowe Warpno. Mamy od 28 czerwca kursujący tramwaj wodny na trasie Szczecin Nowe Warpno Świnoujście i wielu turystów rowerowych właśnie tak sobie myślało, przyjedziemy do Nowego Warpna ze Świnoujścia, na przykład Niemców, ale nie tylko, Polaków też. Wysiądziemy sobie i pojedziemy parę kilometrów właśnie do RIT poprzez Nowe Warpno, Karsz. No a teraz, żeby rowerem przejechać, to chyba trzeba pojechać aż do przejścia Bug-Blankenze, co jest wiele, wiele, wiele dalej. I teraz pytanie do Pana, czy ten tramwaj wodny w weekendy kursujący tylko na tej trasie, którą wymieniłem, cieszy się dużym zainteresowaniem?
Odpowiem, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy i przykładowo nawet dzisiaj miałem informację, że już pojedyncze bilety zostały praktycznie na ten weekend, mimo że pogoda może w pełni nie rozpieszcza, to już tylko pojedyncze bilety zostały wolne. Poprzednie dwa weekendy bardzo dużo osób podróżowało. W poprzednim weekendzie około na wszystkich tych odcinkach, czyli od Szczecina do Nowego Warpna, z Warpna do Świnoujścia i w naszym kierunku łącznie około 800 osób podróżowało, więc to pokazuje, jak duże jest zainteresowanie i cieszymy się, bo ten pilotaż, to jest pilotaż, bo chcieliśmy sprawdzić właśnie strumień turystów, jakie będzie zainteresowanie, aby móc tą ofertę turystyczną, pewnie ona będzie zmieniana, bo będziemy szli w kierunku takim, żeby wykorzystać w pełni potencjał tutaj przepięknych terenów wokół Zalewu Szczecińskiego i rozbudowywać ten produkt turystyczny. A jeżeli chodzi o tych osoby podróżujące rowerami, to nie muszą aż do Buku jechać, bo w Dobieszczynie jest również możliwość przekroczenia
rzeczywiście,
do Niemiec.
Pociecha, tak.
Tak, i to jest taka trochę, może nie w pełni pociecha, bo to jest jednak z Nowego Warpna do Bieszczyna,
ile mamy?
W Dobieszczynie to tak mamy około 15 kilometrów.
No, to sporo trzeba nadłożyć.
Od promu, czyli od statku do linii granicy to będzie gdzieś tak około 15 kilometrów. Więc, ale my też i tutaj starostwo i armator informujemy podróżnych o tym, że właśnie są takie utrudnienia i aby mieli pełną informację, że wsiadając z rowerem, żeby nie było zaskoczenia na granicy, że zostaną zawróceni właśnie w RIT. No miejmy nadzieję, że to ta blokada w RIT jest okresowa dla nas, bo dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie potwierdzić, ile czasu będzie trwało przywrócenie wyrywkowej kontroli granicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się z panem starostą Policzkim o wystąpienie do ministerstwa w tej sprawie.
Panie burmistrzu, widzi pan, że te rejsy stateczków sprawiają, że więcej turystów pojawiło się w Nowym Warpnie, wsiada i wysiada na ten tramwaj wodny?
Tak, i tu dla nas też jest ważne, że to jest również kierunek ze Świnoujścia, bo tutaj jeżeli chodzi o Szczecin, to Szczecin Nowe Warpno ciągle odkrywa. Duża aglomeracja, a tu niespełna 40 kilometrów i można przyjechać na spacer, wypoczynek, pokosztować dobrej kuchni i rybkę zjeść. Także tutaj ta turystyka często jednodniowa jest bardzo popularna, ale ten statek, tramwaj wodny dał nową perspektywę dla tych, którzy przebywają w Świnoujściu, czy to mieszkańców Świnoujścia, którzy nigdy nie byli w Nowym Warpnie, bo tak naprawdę trzeba przez Szczecin jechać do Nowego Warpna ze Świnoujścia i wiele osób i z naszej strony pewnie też tam w tamtych rejonach firmach nie korzystało z wypoczynku. Ale tutaj osoby przebywające w Świnoujściu, czy to są turyści okresowo, bo jak ktoś jest tam nawet tydzień, dwa tygodnie na wypoczynku, to zawsze może sobie jeden dzień poświęcić na właśnie taki wypad w inny rejon i zobaczyć coś innego. Więc tutaj do nas w ostatnim weekendzie po około 150 osób przypływało, 130 parę do 150
no to pięknie.
Przypływało ze Świnoujścia.
A ja przypomnę, panie burmistrzu, że pierwszy rejs wyrusza ze Szczecina z bulwaru Chrobrego vis-a-vis Jana Skolna o godzinie 7 rano. Do Nowego Wartna tramwaj dopływa o godzinie 9, skąd wyrusza do Świnoujścia, docierając o 10.50. Rejs powrotny do Nowego Wartna planowany jest na 11.10, a do Szczecina na godzinę 21.40. Szczecin Nowe Wartno w jedną stronę bilet normalny 50 zł, ulgowy 40. Szczecin Nowe Wartno w obie strony normalny 70, ulgowy 60. Są również bilety rodzinne i pytanie, czy w takim razie, jeżeli cieszy się takim zainteresowaniem ten tramwaj wodny, to w przyszłym sezonie moglibyśmy się spodziewać codziennie?
Będziemy to analizowali. Będziemy analizowali, nie wiem, czy codziennie. Też rozważamy i wspólnie również ze starostą Policzkim pewne zmiany, może tu zbyt wcześnie o tym mówić, ale też takie, aby jeżeli będą armatorzy zainteresowani kolejni tym połączeniem, być może będzie to połączenie krzyżowe, które również by dało pewne nowe możliwości, żeby na przykład statek, ten tramwaj wodny również wypływał ze Świnoujścia w naszym kierunku i na Mijankę. Wtedy daje to inny czas pobytu na naszym terenie wydłużony, więc będziemy to analizowali. Rozmawiamy też z ludźmi, z podróżującymi na statku. Są prowadzone ankiety, które starostwo przygotowało po to właśnie, żeby turyści korzystający z tego wypowiedzieli się i tam mają również w tych ankietach możliwość wypowiedzenia się, co by widzieli jeszcze, co by jeszcze mogło to...
No to... Dobrze, będzie informacja zwrotna. Musimy kończyć rozmowę. Jeszcze jeden ważny temat, ale już proszę w skrócie. Urząd Miasta i Gminy w Nowym Wartnie wprowadza płatne parkingi przy ulicy Kościuszki. To jest przy barach i przy promenadzie oraz przy ulicy Dworcowej. Proszę powiedzieć, dlaczego taka decyzja? Ja tylko dodam, że pierwsza godzina to 4 zł, każda następna 3 zł, cały dzień 21 zł. Skąd taka decyzja?
Powiem wprost, to nie jest budowanie budżetu naszej gminy, chociaż ten budżet, malutka gmina, 1,5 tysiąca mieszkańców jest niewielki, ale to jest pokrycie kosztów napraw, sprzątania, oczyszczania. My bardzo dbamy o wizerunek naszego miasta i żeby turyści czuli się u nas bardzo dobrze. I w soboty, w niedzielę również i sprzątamy promenadę, żeby ci, co nas odwiedzają, szli w czyste miejsca i mogli faktycznie wypocząć, ale to rodzi pewne koszty i dlatego zdecydowaliśmy się, tak jak wiele miasteczek turystycznych, miejscowości, aby taką opłatę wprowadzić. Myślę, że te stawki, one nie są wygórowane, a to cały czas z myślą o tym, aby też można było utrzymać infrastrukturę i inwestować w jej rozwój.
Mamy parkometry, czy są jacyś parkingowi?
Tak. Są parkometry w każdym miejscu, przy każdych z tych parkingów są tablice informacyjne z cennikami, z regulaminami.
Od kiedy te opłaty?
Wszystko jest transparentnie. Czekamy na konfigurację parkomatów. Nie wiem, czy to uda się jeszcze dzisiaj skończyć, ale w sytuacji jest informacja na parkomatach, jeżeli
trzeba
jeszcze
patrzeć
nie
na znaki.
Trzeba patrzeć na oznakowanie dokładnie i apelujemy też o to, aby odwiedzający nas turyści parkowali w miejscach naprawdę do tego wyznaczonych. Miasteczko jest bardzo niewielkie i często blokowanie tutaj wjazdów, wyjazdów, uliczek bardzo utrudnia też i życie mieszkańców. mieszkańcom, a zależy nam na tym, żeby i żyć w symbiozie i z turystami, i z mieszkańcami.
Zapraszamy w takim razie do pięknego Nowego Warpna, pan Jarosław Burba, burmistrz tego miasta i gminy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
A przy naszym telefonie kolejny gość, Marzena Białowolska-Barnek, Fundacja Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Bo słuchacz pani Marzeno do nas napisał, że na jego osiedlu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie w okolicach szpitala od kilku dni na wierzbie siedzi papuga nimfa. Nawet jak słuchacz pisze, udało mi się zrobić jej zdjęcie, stąd wiem, że to właśnie ptak tego gatunku. No i słuchacz pyta, czy taki ptak przeżyje bez pomocy człowieka? Nikt się nie zgłosił, bo słuchacz też pisze, że opublikował to na takim lokalnym portalu Arkońskie Niemierzyn na Facebooku, na stronie, że jest taka papuga, nikt się nie zgłosił. No i tak, teraz pytanie, czy w Szczecinie jest ośrodek dla papug, gdyby udało się ptaka złapać? I pytanie właśnie, czy ten ptak przeżyje bez pomocy człowieka?
Jeżeli chodzi o ośrodek, jak najbardziej tak. Miasto sponsoruje ośrodek gminny, gdzie trafiają zwierzęta z terenu Szczecina. Jest to zwierzogród, więc jak najbardziej tak. Takie zwierzę powinno być tam przyjęte. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ono przeżyje, to teraz jest taka temperatura, taki okres jeszcze nieprzejściowy, jesienno-zimowy, gdzie te papugi sobie radzą. Łatwo dla nich zdobyć pokarm. Natomiast jeżeli taka papuga będzie dłużej, ten okres przejściowy jest dla nich bardzo niebezpieczny, dlatego że przy niskich temperaturach one po prostu nie dają sobie rady i bardzo jest wysoka śmiertelność. Poza tym wilgotność i ziarna, które przede wszystkim są znajdowane, niestety w większości naszych karmników są po prostu spleśniałe. Więc tutaj jest dużo takich niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o pożywienie i pogodę, ale również ptaki krukowate, koty, to wszystko jest zagrożenie po prostu dla tych zwierząt. Bardzo łatwo je chwycić, jeżeli na przykład taka osoba, która widzi z niedalekiej odległości takiego ptaka, papugę nimfę, na przykład zostawiać kawałki jedzenia, jakieś ziarna, to co mniej więcej będzie ją wabiło bliżej nas, oczywiście dobre, żeby ona przyzwyczaiła się, tak, żebyśmy mogli na spokojnie pochwycić ją siatką, albo bardzo częstym przypadkiem jest to, że ludzie zostawiają otwarte okno i ta papuga po prostu gdzieś tam wlatuje do mieszkania, w ten sposób można ją pochwycić. Ostatecznym takim warunkiem jest to, że zwierzę po prostu już będzie słabe i gdzieś tam przycupnie sobie na ziemi, wtedy jest też łatwo je pochwycić. Natomiast nie staramy się pędzić za silnym ptakiem, agresywnie próbując je złapać, no bo to może skończyć się źle dla takiego ptaka, które no właśnie te ich serca do najsilniejszych nie należą. I przy takim zmęczeniu może dojść do najgorszego i takich upałach.
Gdyby słuchaczowi udało się złapać tego ptaka lub komuś innemu, to gdzie dzwonić, żeby go odtransportować, żeby się nim zajęli fachowcy?
Okej, jak takim alternatywnym, najszybszym dojściem jest 986, czyli Straż Miejska nasza szczecińska. W innych miastach również ten telefon obowiązuje 986 i wtedy zostanie udzielona pomoc, czyli w postaci telefonu, gdzie dzwonić. Zwierzogród, jeżeli chodzi o Szczecin, ten, który ma przyjmować te zwierzęta, jest czynny od godziny 8 rano do godziny 22. Tam można ze zwierzęciem się udać. Wiem też, że miasto podpisało umowę z firmą zewnętrzną, która zwierzęta powinna transportować do ośrodka w Wielgowie, do zwierzogrodu, ale tutaj tą informację dostaniemy już od zwierzogrodu albo ze Straży Miejskiej.
A papugi, takie nimfy na przykład, to ptaki inteligentne i one dają dyla po prostu, jak ktoś na przykład otwiera okno, wietrzy mieszkanie, nie zauważa, że klatka jest otwarta?
Przede wszystkim inteligentne i przede wszystkim ciekawskie. Tam jest wiatr, tam jest coś innego i te ptaki są bardzo ciekawe. Normalnie, że wylecą. Więc tutaj nawet jak myślimy, bo to już był nie jeden taki przypadek, kilka ptaków przeszło też przez mój ośrodek, ludzie mówią, że myśleli, że po prostu klatka jest zamknięta. Okazało się, że jest przymknięta, nikt nie sprawdził przed wietrzeniem pomieszczenia, czy taka klatka po prostu ma ten haczyk zamknięty. Więc tutaj sprawdzamy, czy zwierzę jest zabezpieczone. To zresztą samo dotyczy kotów, które są w domu, które często ulegają wypadkom, że patrzymy, czy zwierzę jest zamknięte w innym pokoju i wtedy wietrzymy mieszkanie, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i to jest naprawdę tylko chwila.
No i ja czytam jeszcze a propos papug, bo są takie oczywiście, które są uciekinierami, ale pojawiają się też stada w Europie już papug, na przykład aleksandrety obroźne, które występują naturalnie w Afryce Środkowej, ale występują także już na obszarze Polski. Papugi widywano już w stadach chociażby na Śląsku, tam jest ciepło, na Dolnym Śląsku szczególnie. Jesteśmy świadkami zmian klimatu i cóż, pani Marzano, mogą się pojawić nowe gatunki zwierząt, w tym właśnie papugi.
Jak najbardziej tak, tylko ja dodam, że to jest trochę dla nich niebezpieczne, tym bardziej, że aleksandretta jest już taką papugą bardziej kolorową, inną i na pewno skusi ptaki drapieżne. One nawet spotykane są w zimą, zresztą nimfy też obserwowaliśmy, które zimą sobie w miarę dawały radę, dlatego, że korzystały z dobrodziejstw karmnika. Tylko to też jest ważne, żebyśmy my dbali o to, jaki pokarm zostawiamy i kto ewentualnie może z tego korzystać. Ptaki też bardzo szybko, te, które mogą, przystosowują się do warunków, jeżeli chodzi o klimat tutaj w Polsce. I też, jak pan zaznaczył, ten klimat jest po prostu coraz cieplejszy i zimy są coraz łagodniejsze.
A co tam u pani słychać, jeżeli chodzi o zwierzaki? Jakie ma pani teraz pod opieką?
Właśnie jestem w przerwie między pracą a pracą. Nie przyjechałam nakarmić kilkadziesiąt moich jaskółek. Już mam nadzieję, że zaczną sobie latać i będę mogła w końcu umieścić posty na stronie fundacji, dlatego że tych ptaków jest mnogo, jest ich bardzo dużo. Jest szop, który już pomału staje na łapy. Leczenie, że tak powiem, bardzo ścisłe zaczęło działać. Są wiewiórki, które o tej porze roku bardzo potrzebują pomocy, szczególnie przy kontakcie z kotem. I tutaj by trzeba było zwrócić uwagę, żeby te koty jednak nie wychodziły, jeżeli wiemy, że na podwórku mamy drzewo, na którym gniazduje wiewiórka, dlatego że te koty bardzo często przy tych pierwszych wyprawach wiewiórek wkoło drzewa łapią je i przynoszą do domu albo na taras i wtedy jest po prostu problem. Więc tutaj bym uczuliła jednak państwa, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszym podwórku. No, jest sporo jaszczurek, więc one gdzieś tam...
A ma pani co robić? A to proszę powiedzieć, bo mnie to zawsze fascynuje. Ile godzin tej doby pani spała w tej minionej nocy?
Ze względu na spokój wszystkich nie będę odpowiadała na to pytanie.
No właśnie, pewnie 4 godziny, co wzbudzi pani entuzjazm, albo 3,5. Podziwiamy, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkie stworzenia, duże i małe. Marzena Białowolska, Barnek, Fundacja Dzikich Zwierząt. Dziękujemy.
Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia dla wszystkich.
Dobrego dnia również dla papug. I przypominamy 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Karolina Stefaniak, Patryk Srakowski, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu. Do usłyszenia.